kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Znów przyszedł maj, a z majem rozkwitło wszystko wokoło. Zatem rozsiadamy się wesoło i radośnie w kąciku między nami mamami, a przez najbliższą godzinę będą z wami
Beata,
Halina.
Beata, a przygrywał nam będzie dzisiaj Józef.
Suchy liść upadł do mych stóp, zanosi się na mróz. Coraz więcej poszarzał dni. Pytasz mnie, co słychać? Dziękuję, u mnie maj. Melancholii śladu jakoś brak. Na próżno wróżysz kart. Nie twoje i nie ma to szczęście. Nie nasza wina w tym, że nie.
Kącik między nami mamami nie może zabraknąć tematu kobiet. Kobiety Starego Testamentu zwykle nie znajdują się w gronie naszych przyjaciółek od serca. Nie znamy ich za dobrze, zresztą one same też trochę się ukrywają. Może wydają się mało ciekawe, mało współczesne, mało inspirujące, takie blade na tle współczesnych, porywających słowem czy przykładem mówców tkliwych lektur i setek innych propozycji dookoła. Czy jednak naprawdę mają nam tak niewiele do zaoferowania? Ich historie wpisane w Biblię mówią do nas przecież Jego Słowem. Mówią naprawdę do nas i o nas. W każdej z nich możemy odnaleźć cząstkę siebie. I to taką, nie na jutro, nie na nie wiadomo kiedyś, ale na dziś. Czy jesteście gotowe na spotkanie z jedną z nich, z jedną mniej ze znanych? W Biblii mamy dokładnie 205 kobiet, które znamy z imienia, a łącznie ponad 8 tysięcy bohaterek. Jakie są to kobiety biblijne? Czy można im przypisać wspólny mianownik? O takim i czy warto czerpać inspirację od bohaterek biblijnych? Mamy dla Was krótki artykuł ze stacji 7. Czy kobiety w Biblii możemy nazwać bohaterkami drugoplanowymi?
Jeśli patrzymy na Pismo Święte w sposób stereotypowy albo narzucający nasze kategorie i rzeczywistość na czasy biblijne, może nam się wydawać, że kobiet w Biblii jest rzeczywiście niewiele. Jednak jeśli porównujemy Biblię z inną literaturą analogicznego okresu na Bliskim Wschodzie, to wcale bym tak nie powiedziała. W Biblii mamy dokładnie 205 kobiet, które znamy z imienia, a w sumie ponad 800 bohaterek, także tych bezimiennych, nie zawsze odgrywają główną rolę, często są bohaterkami drugoplanowymi, ale znamy z kart Pisma Świętego kobiety, które pełnią role ważne, nawet przywódcze, jak Debora, która jest sędzią, czyli lokalnym przywódcą obok 11 innych sędziów mężczyzn, wyliczonych w Księdze Sędziów. Patrząc na obraz kobiet w Biblii, dostrzec można znaczenie więcej niż wskazuje na to stereotyp. A ten obraz nie jest jednorodny. Dzisiaj, gdybyśmy mieli opisać kobiety, to też nie opisalibyśmy ich wspólnym mianownikiem. Podobnie jest z kobietami biblijnymi. One także mają różne historie. Są wojownicze, są bohaterkami, są też bardzo skromne. Są takie, które mogą być dla nas wzorem modlitwy, ale i są niekonwencjonalne.
My współczesne kobiety szukamy wzorców, a dobrze jest szukać ich w dobrym źródle. Tu mamy pewność, że Słowo Boże oprócz swojej złożoności jest Słowem żywym i skutecznym. Niekonwencjonalne brzmi bardzo dyplomatycznie.
Niekonwencjonalne, bo wbijają palik w skroń jednego z królów, przeciwników biblijnego Izraela, albo obcinają im głowę jak Judyta, ocalając w ten sposób swój naród. Trzeba pamiętać, że Biblia jest dziełem bardzo złożonym i na to wskazuje sama jej nazwa. Biblia to po grecku księgi, a więc liczba mnoga. Jest zbiorem rozmaitych ksiąg powstających w różnych okresach. Stary Testament powstał na przestrzeni około 1000 lat. Nowy Testament około 100 lat. Samo to już pokazuje, jak bardzo złożone jest to dzieło i obraz kobiety z epoki na epokę także się zmieniał. To przecież tyle, ile historia Polski. Warto patrzeć i szukać portretów, które tam są. Dobrze, że w ostatnich kilkudziesięciu latach te wątki kobiece bywają uwypuklone. My, współczesne kobiety, szukamy wzorców, a dobrze jest szukać ich w dobrym źródle. Tu mamy pewność, że Słowo Boże, oprócz swojej złożoności, jest Słowem żywym i skutecznym i może stać się wzorem dla życia.
Jesteśmy przecież takie różne. Nie dość, że żyjemy w różnych stanach. Panny, mężatki, siostry zakonne, dziewice konsekrowane. To jeszcze każda z nas ma swoją historię życia i osobisty pakiet doświadczeń. Kobiety w Biblii także są zróżnicowane?
Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś chce szukać i oczami wiary patrzeć na tekst biblijny, to z pewnością znajdzie w nim wzorce życia i zachowań wśród bohaterek i bohaterów. Kto powiedział, że tylko kobiety dla kobiet muszą być wzorem? Biblia jest fascynująca pod tym względem i jest tam cały świat. Tak opisywał to Roman, nawrócony na chrześcijaństwo, który wychowywał się w domu religijnym żydowskim. Jego dziadek wprowadził go w świat Biblii. Mówił, czym różni się ta księga od wszystkich innych książek świata. Ta, powiadał, jest żywym słowem, które do nas mówi. W Piśmie Świętym jest cały świat, ale jest też cały człowiek. Znajdziemy tu i pozytywne wzorce, ale i te negatywne, bo tam, gdzie człowiek, jest grzech i są słabości. Kobiety w Biblii są różne. Niektóre mogą być przykładem, inne wręcz przestrogą. Kobiety w Piśmie Świętym wbrew pozorom nie są kobietami słabymi. Ich rola i godność w świecie żydowskim są szczególne. Przez kobietę pokazuje się przecież przynależność do narodu wybranego.
Zapraszamy teraz na krótką przerwę, a po przerwie powiemy Wam, jak możemy wymienić pozytywne przykłady kobiet biblijnych.
Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć stół kilo biżuterii, kapelusze takie duże. I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie. A najczęściej o tym marzę. Kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Jakie możemy wymienić pozytywne przykłady kobiet biblijnych?
Najbardziej znanym z tych pozytywnych obrazów kobiety jest ten o dzielnej niewiaście Hebr, który przedstawia kobietę niezwykłą i mężną. Pamiętajmy, że w czasach, gdy powstał ten tekst, na Bliskim Wschodzie dominował w społeczeństwie model patriarchy, gdzie rola kobiety była zupełnie inna. Kobieta z poematu jest niezwykła, to wręcz bizneswoman. Jest nie tylko piękna, powabna, pięknie pachnąca, ale także troszczy się o interesy, zarządza powierzonym jej majątkiem. Widać więc, że były takie kobiety, które przekraczały pewne granice i stawiono je nawet za wzór. Kobiety w Piśmie Świętym, wbrew pozorom, nie są kobietami słabymi. Ich rola i godność w świecie żydowskim są szczególne. Przez kobietę przekazuje się przecież przynależność do narodu wybranego i autorzy Starego Testamentu mieli tego świadomość. Oczywiście był to świat patriarchalny, a więc pewne konsekwencje nie zakładały obecności kobiet w sferze publicznej, ale bywały wyjątkowe kobiety, przekraczające swoją epokę. Przywołajmy chociaż scenę z Dziejów Apostolskich, kiedy Lidia, pierwsza ochrzczona Europejka, przymusza Pawła i jego towarzyszy do pozostania u niej. Ten tekst wyraża zaskoczenie Łukasza tą propozycją i obrazuje ciekawe dla Nowego Testamentu przejście od świadomości żydowskiej, gdzie kobieta nie miała aż takiej roli, do obrazu kobiety w świecie helenistycznym. Kobiety, która prowadzi swój biznes i jest świadoma tego, co wybiera, nie obawiając się nawet kontaktów z nieznanymi sobie mężczyznami. Ciekawe są te losy biblijne. Nie ma jednego wzorca kobiecego. To cały przebogaty świat.
Warto zwrócić uwagę na to, że szatan wybrał kobietę jako obiekt kuszenia, przede wszystkim dlatego, że nie słyszała ona osobiście danego przez Boga przykazania o zakazie spożywania owoców z jednego z drzew ogrodu. Sam moment stworzenia kobiety jest niezwykły.
Jest niezwykle piękne, że gdy Pan Bóg stwarza kobietę, to on ją w zasadzie buduje. W tekście biblijnym użyto słowa, które w innym miejscu używane jest przy okazji opisu budowania świątyni jerozolimskiej. Kobieta stała się dla mężczyzny szczególnym towarzyszem, zresztą wzajemnością. Kiedy pojawia się jednak moment kuszenia pierwszych ludzi, niektórzy mówili, że szatan przyszedł do kobiety, bo ona miała większą skłonność do plotkowania, więcej mówiła i łatwiej było ją skusić. Tak często interpretowano ten tekst, rzucając później całą winę upadku pierwszych ludzi na kobietę. Tymczasem, kiedy się czyta ten tekst, warto zwrócić uwagę na to, że szatan wybrał kobietę jako obiekt kuszenia przede wszystkim dlatego, że nie słyszała ona osobiście danego przez Boga przykazania o zakazie spożywania owoców z jednego z drzew ogrodu. To przykazanie dane jeszcze przed stworzeniem kobiety słyszał tylko Adam. Kobieta była bardziej podatną na kuszenie, nie tylko dlatego, że była bardziej skora do rozmowy, ale dlatego, że mogła łatwiej wpaść w sidła manipulacji, mając obawy, że Adam nie do końca wszystko jej poprawnie przekazał. Co zresztą zarazem burzy nie tylko relacje między człowiekiem a Bogiem, ale i zaufanie między ludźmi. Według tekstu biblijnego i tradycji rabinicznej Adam był obiecany podczas całej sceny kuszenia i nic nie robić, żeby szatana odpędzić. Dlatego oboje w równym stopniu odpowiadają za upadek, co nie zawsze chcemy przyjąć. Kiedy już po grzechu Bóg szuka człowieka i pyta o przyczyny postępowania, to pierwszy człowiek bardzo szybko rzuca winę z siebie. Mężczyzna na kobietę, kobieta na węża. Ta pokusa trafia najpierw na kobietę, ale oboje są odpowiedzialni za to, co się stało. Mieli poznać dobro i zło, a dowiedzieli się, że są nadzy i słabi. Stereotyp, że wyłącznie Ewa jest odpowiedzialna za sprowadzenie grzechu na świat, niestety funkcjonuje, a zapomina się o tym, że Adam też tam był. Warto tekstom biblijnym przyglądać się, zauważać też ich złożoność.
W Nowym Testamencie też mamy podobną sytuację?
Tak, Maria Magdalena. Gdybyśmy zapytali przechodniów na ulicy, kim była Maria Magdalena, to większość, o ile będzie kojarzyła, odpowie, że to nierządnica, której Jezus przebaczył. Tymczasem taka identyfikacja Marii Magdaleny ze wspomnianą na kartach Ewangelii nierządnicą pojawia się dopiero w VI wieku u papieża Grzegorza Wielkiego. Wcześniej sam tekst Ewangelii nigdzie nie mówi, że była ona nierządnicą, tylko że Pan Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów, a potem stała się jego uczennicą. Pamiętamy, jak papież Franciszek zrównał jej uroczystość z uroczystościami apostołów, nazywając Marię Magdalenę apostołką apostołów. A i tak funkcjonuje stereotyp, że była nierządnicą. Ze stereotypami bywa tak, że jak raz wryją się w naszą świadomość, potem bardzo trudno je zwalczyć. Rolą naszą, biblistek, jak sądzę, jest, aby rozmaite teksty i interpretacje. Nie chodzi o skrzywienie feministyczne, ale o patrzenie na dany tekst z inną wrażliwością.
Takich ciekawych kobiecych postaci, które dotknęły problemy stereotypu, jest w Piśmie Świętym więcej. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest też żona Hioba, która pojawiła się w jednym wersecie w prologu do Księgi Hioba i wypowiada tylko jedno zdanie, i to dość bezwzględne. Mówi do swego męża: jeszcze trwasz swojej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj. Kieruje te słowa do tego, który doświadczył tylu trudności. Niektórzy więc, interpretatorzy tego tekstu, uznali je słowo za ostatnie kuszenie Hioba. Hiob wyszedł z tego doświadczenia obronną ręką, ale obraz żony Hioba pozostał bardzo negatywny. Bardzo ciekawą rzeczą zrobiło się z żoną Hioba. Najstarsze tłumaczenie Biblii zawarte w Biblii greckiej powstały w kontekście żydowskim w starożytnej Aleksandrii. Autor tej wersji rozwinął wątek żony Hioba. Zamiast jednego niewielkiego wspomnianego fragmentu, żona Hioba wypowiada w greckiej wersji księgi kilka wersetów. Złośliwi mówili, że kobieta w sytuacji trudnej nie wypowiedziałaby się przecież tylko jednego zdania. Ale faktem jest, że ten grecki przykład akcentuje rzecz, której brakowało w tekście hebrajskim. Wskazuje na cierpienie żony, która przecież też straci dzieci, majątek i dom, tak jak jej mąż Hiob. Ona, będąc żoną wielkiego człowieka, niezwykle zamożnego, po szeregu nieszczęściach, stała się służącą po to, by zarobić na chleb dla nich obojga. Ciekawe jest to, że tekst grecki powstał w czasach przedchrześcijańskich. Położył akcent również na cierpienie żony Hioba, nie tylko skupiając się na tytułowym bohaterze księgi.
Poczułam, co...
przyszedł maj. A skoro przyszedł maj, to i przyszedł pierwszy piątek. Na czym polega to nabożeństwo? W pierwszy piątek miesiąca wielu wiernych przystępuje do spowiedzi i komunii świętej. Na czym polega praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca i co się z nimi wiąże? Może krótko przypomniemy.
Pierwsze piątki miesiąca nie są obce wielu wiernym. Większość dzieci słyszy o nich na katechezie, zachęca się je też do praktyki tuż po pierwszej komunii. Dla dużej części osób pierwsze piątki miesiąca pozostają już na stałe dniem spowiedzi, komunii świętej. Skąd wzięła się ta praktyka?
Powiedział o niej sam Jezus francuskiej siostrze zakonnej, świętej Małgorzacie Marii, w czasie objawień. Przez ponad półtora roku ukazywał jej on swoje serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami. Święta Małgorzata usłyszała od Jezusa o obietnicach, jakie daje on czcicielom jego serca. Wśród nich pojawiła się i ta: przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez 9 miesięcy z rzędu łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej, ani bez sakramentów, i że serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinie śmierci.
Mówiąc to, Jezus ukazał się świętej Małgorzacie jako ubiczowany. Z czasem obietnicę tę nazwano wielką, jako największą, jakiej człowiek może dostąpić w czasie ziemskiego życia. Jezus obiecuje praktykującym 9 pierwszych piątków miesiąca, że nie umrą, będąc w stanie łaski uświęcającej. W najstarszym polskim miesięczniku katolickim, Posłańcu Serca Jezusowego, można przeczytać niezwykłą historię związaną z tą obietnicą.
Jedna z więźniarek obozu została wyznaczona do egzekucji. Nie mogła uwierzyć, że po wielokrotnym odprawieniu 9 piątków umrze bez sakramentów świętych. Tak się jednak złożyło, że choć dwukrotnie wzywano ją do tak zwanego transportu, z którego nie było już powrotu, w obu wypadkach niespodziewanie polecono jej wrócić do obozu. Dotrwała do czasu, gdy do obozu przemycano puszkę z komunikatami. Została stracona w dniu, w którym przyjęła komunię świętą.
Przede wszystkim komunia. Warto zwrócić uwagę, że Jezus w swojej obietnicy mówi o przyjęciu komunii świętej w kolejne 9 pierwszych piątków, nie o samej spowiedzi. Aby jednak przystąpić do komunii, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, więc dobrze poprzedzić ją sakramentem pokuty. Stąd w wielu parafiach z racji pierwszego piątku organizuje się dodatkowe dyżury kapłanów w konfesjonałach.
9 pierwszych piątków miesiąca nie jest bynajmniej praktyką magiczną, nie ma nic wspólnego z zabobonem. Pomaga ona jednak wypracować nawyk regularnej spowiedzi i częstego niż tylko w niedzielę przyjmowania Komunii Świętej.
W nowe strony zadyszany czas, sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy, może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod te balkon pełen prący róż, na uliczki te znajome tak.
samym środku zdyszanego dnia. Oglądasz się tak jak ja, oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś. Bo lubisz wracać tam, gdzie byłaś już. Pod ten balkon, ten procedur, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej.
Maj sprzyja miłości, ale nie tylko. To coś, co ogarnia nas, kiedy budzimy się rano w promieniach coraz cieplejszego słońca, nie ma nazwy. Wyzwala uśmiech na twarzy, odejmuje kilogramów, napawa niespodziewanym optymizmem. Mija bezpowrotnie, gdy przekwitną jabłonie. Ale na razie jest w nas i wykorzystajmy to, ile się da.
Wiosenna euforia to zasługa słońca. Wydłuża się dzień, a słońce nawet jeżeli wyjdzie zza chmury, to tylko na chwilę. Ma już ogromną moc. Poprawia się nastrój, ciepłe okrycia zostają w domu. Do końca nie potrafimy nazwać tego wiosennego uczucia, ale dokładnie wiemy i czujemy, kiedy ono także w nas rozkwita. Formalnie o wiośnie możemy mówić, kiedy średnia dobowa temperatura rośnie powyżej 5 stopni Celsjusza. Meteorologowie, myśląc o wiośnie, mówią początek. A zwykły człowiek często myśli, nareszcie koniec zimy. No właśnie, euforia wiąże się z początkiem wiosny czy końcem zimy. Ludzka psychika jest tak skonstruowana, że potrzebuje wiadomego znaku końca czegoś, a zarazem początku. Dlatego, kiedy zaczynamy budowlę, wmurowujemy kamień węgielny, kiedy kończymy jakieś duże przedsięwzięcie, pijemy szampana. Stawianie cenzur w życiu jest dla nas bardzo istotne. Może dlatego tak kochamy wiosnę. To najbardziej spektakularny przykład końca i początku zarazem.
Futra do szaf. Kiedyś na wsiach wiosną bielono chałupy i strojono izby. W miastach wiosną robiło się remonty mieszkań. Do dzisiaj nie przetrwał żaden z tych rytuałów. Remonty można zrobić cały rok, bo farby już tak nie cuchną jak przed laty, a nowoczesna technologia nie potrzebuje wiosennego słońca. Z mieszkaniowych wiosennych rytuałów pozostał jeszcze tylko jeden – zwyczajowy ruch na rynku nieruchomości. Ludzie wiosną chcą kupować mieszkania, bo nadzieja i euforia wygania z ich z domów do oglądania w przyszłych gniazdek szczęścia. Z rytuałów, ale już powoli na wymarciu, pozostała marzanna, jednak tylko w wykonaniu młodzieży szkolnej. Piotr Ławacz żałuje, że nie zaniedbaliśmy rytuały. One zawsze dobrze robią nam stan psychiczny. W ten sposób podkreślamy odrzucenie tego, co się skończyło i otwieramy się na nowe. Zapominamy o starej skorupie, żeby znowu się rozwijać. Aby podkreślić rytuał przejścia do innej pory roku, XIX-wiecznym Paryżu kobiety pewnego ustalonego dnia chowały futra do szafy i choćby na wieś cisnął srogi mróz, już ich nie wyjmowały na znak, że koniec zimy nadszedł.
W maju zaczynamy być bardziej otwarci na nowe znajomości i przyjaźnie. Naturalne endorfiny wzmagają w nas optymizm. Lepiej się czujemy, więc lepiej wyglądamy. Jesteśmy też o wiele bardziej tolerancyjni wobec innych. Garniemy się po prostu do ludzi. Maj jest okresem, w którym wprowadzonych jest na rynek perfumeryjny wiele nowości, gdyż wraz z budzeniem się do życia przyrody rozbudzają się też nasze zmysły. Wiosną można śmiało pachnieć prostym, niemal jednakowym zapachem, które w zimie wydają się być zbyt ubogie, czy po prostu nieadekwatne do aury. Zatem zapraszamy Was na pełne optymizmu granie.
Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoloruję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pij. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoloruję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź w garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.
Szmarc, mydło i powidło to nasza dewiza. Na dworze już ciepło i słonecznie, dlatego warto zadbać o formę i przygotować się do letnich wojaży. Zatem podpowiemy Wam, jak to zrobić.
Zimą ukrywamy się pod ciepłymi ubraniami, grubymi czapkami i wygodnymi butami, ale wraz z nadejściem wiosny warto zadbać zarówno o formę, jak i wygląd, aby z radością powitać ciepłe dni. Które zabiegi pielęgnacyjne są niezbędne i jak jeszcze wzmocnić się na wiosnę?
Cera po zimie może być nieco zszarzała i przesuszona. Nie ma co się dziwić, bo wiatry i mrozy niezbyt korzystnie wpływają na kondycję skóry, która w tym czasie staje się wyjątkowo podatna na podrażnienia. Wiosną warto skórę dodatkowo nawilżyć i odżywić, aby była świeża i promienna. Dlatego postaraj się 1-2 razy w tygodniu znaleźć czas, aby nałożyć na twarz i szyję maskę, która wzmocni skórę i ją nawilży. Przed tym zabiegiem zrób sobie peeling, aby złuszczyć martwy naskórek i ułatwić wniknięcie składnikom odżywczym.
Również włosy niezbyt lubią zimę, gdyż schowane pod grubą czapką szybciej się przetłuszczają, ale też przesuszają. Zarówno skóra głowy, jak i włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji i regeneracji na wiosnę. Zacznij od zmiany szamponu na taki, który będzie miał bogaty skład i dobrze odżywi osłabione włosy. Raz w tygodniu połóż na nie maskę pielęgnacyjną. Staraj się ją dobrać do rodzaju włosów, jakie masz. Po każdym myciu włosów szamponem staraj się nakładać na nie odżywkę, która zamknie i wygładzi łuski włosów. Jeśli masz problem z przetłuszczaniem włosów, wybieraj szampony silnie nawilżające, a jednocześnie ograniczające wydzielanie sebum.
Wraz z nadejściem wiosny warto nieco uważniej zadbać o zdrowie, co na pewno przełoży się na doskonały wygląd i samopoczucie. Dlatego pamiętaj o codziennej dawce ruchu na świeżym powietrzu, która nie tylko pomoże zadbać o dobrą kondycję, ale również poprawi nastrój dzięki wydzielającej się serotoninie, która określana jest hormonem szczęścia. Dlatego zapraszamy i zachęcamy wszystkich do naszych górskich wycieczek, a myślę, że w takiej aurze i z takimi widokami na pewno będzie wspaniale.
Stop.
Nasza audycja dobiega końca. Było nam bardzo miło dzisiaj gościć w waszych domach. Dziękujemy, że słuchacie naszych audycji, które prowadzone są codziennie przez naszych wolontariuszy o godzinie 19. Mamy nadzieję, że wkrótce znów się usłyszymy, a dzisiaj byli z wami
Beata,
Halina,
Beata, a przygrywał nam Józef. Zapraszamy do krótkiej modlitwy. Modlitwa o wewnętrzne wyciszenie. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za dar życia, za Twoje wielkie miłosierdzie i łaski, jakimi nas obdarzasz.
Dziękujemy Ci za Twoją wierność, pomimo iż my odwracamy się od Ciebie. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś udzielił nam pokoju, który ogarnie całe nasze wnętrze, umysł, ciało i duszę.
Pragniemy, abyś uleczył i odsunął od nas wszystko to, co wywołuje stres, ból i smutek w naszym życiu.
Prosimy, abyś kierował naszymi krokami na ścieżce życia. Nasi wrogowie wstąpili na drogę pojednania. Niech Twoje królestwo zagości w naszej rodzinie, naszym miejscu pracy i całym naszym otoczeniu.
Niech Twoi aniołowie pokoju kroczą przed nami, kiedy wychodzimy z domu i towarzyszą nam aż do powrotu. O to błagamy w imię Jezusa. Amen.